Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi. patronite.pl/radiownet.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Strategia dla Polski. Naszym gościem pan Andrzej Banucha, ekspert rynku lotniczego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I rozmowa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, inwestycji sztandarowej będącej w oku politycznego cyklonu przy okazji konstruowania się nowego Sejmu i tranzycji, spodziewanej tranzycji władzy. I pytania, po co, dlaczego, na co głosy polityków, znacznie mniej ekspertów. Tam ekspertów jest raczej niedużo, ale polityków jest sporo. Megalomania, projekt, który nie ma sensu, projekt, który jest nieopłacalny ekonomicznie, bo lepiej jest mieć wiele regionalnych lotnisk, mamy 15 i je rozwijać, niż budować jedno przeciążone, zbyt duże mega lotnisko. Prawdziwa teza czy nieprawdziwa?
To jest bardzo dużo tez naraz. Musimy zdecydować, od której zacząć.
Od megalomanii zacznijmy.
No to jest bardzo dobre pytanie, bo jeżeli byśmy dzisiaj patrzyli na ruch lotniczy, który się dzisiaj dzieje w Polsce, no to możemy powiedzieć, że ten zestaw portów lotniczych, które mamy, jest wystarczający. Natomiast no my patrzymy na 30 i więcej lat w przód, no bo infrastrukturę tego rodzaju buduje się na takie okresy, a w ciągu 30-40 lat spodziewamy się, że przeciętny Polak będzie latał około 3 razy więcej niż lata dzisiaj. Wynika to z dwóch elementów podstawowych. Pierwsze jest to, że jesteśmy po prostu zacofani pod względem rozwoju tego rynku. Przeciętny Polak lata mniej niż połowę tego, co lata Niemiec. A drugi powód jest taki, że bogate gospodarki, a do takich dążymy, no właśnie latają dużo więcej. Ogólnie rynek lotniczy na świecie się rozwija i u nas wraz ze wzrostem PKB po prostu ten rozwój się będzie dział. No i to się wszystko przekłada na to, że te lotniska będą coraz bardziej używane. A ogromna część tego ruchu, około 40%, koncentruje się w głównym lotnisku, w centralnym lotnisku. Dzisiaj jest to Okęcie. Okęcie już jest dzisiaj zapchane. No i jest potrzeba nowego portu lotniczego. No i właśnie taką koncepcją jest CPK, które jest w pierwszym etapie planowane na około 40 milionów pasażerów. No i właśnie pytanie, czy to jest megalomania? No wydaje się, że to nie jest megalomania, dlatego że według analizy IATA, Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Lotniczych, te około 40 milionów pasażerów CPK już będzie obsługiwał w 2035 roku. Więc to jest dość skromne, tak na dobrą sprawę, zwłaszcza jeżeli porównamy to do innych portów lotniczych w Europie, gdzie już dzisiaj na przykład Hiszpania, która ma podobną liczbę ludności co Polska, ma dwa porty lotnicze, które są dużo większe od tego, czym będzie CPK, jak będzie uruchomione.
No ale to po co budować nowe lotnisko? Nie można rozbudować Okęcia, postawić jeden czy dwa nowe terminale i już.
No właśnie największy problem polega z Okęciem na tym, że no właśnie nie bardzo można rozbudować. To wynika z dwóch czynników. Pierwsze to jest ograniczenia przestrzenne w tym miejscu. I tutaj możemy wprost powiedzieć, że to już zostało założone wiele lat temu, na początku lat 2000, że Okęcie nie będzie rozbudowywane, bo to, gdzie przebiega dzisiejsza obwodnica S2, bardzo blisko tego pasa startowego, który jest obecnie, no właśnie ta decyzja została podjęta, że tak bardzo blisko, no bo już Okęcie, wtedy podjęto decyzję, że nie będzie rozbudowywane. Dzisiaj, gdyby chcieć rozbudować Okęcie, no prawdopodobnie albo trzeba by przesunąć obwodnicę, albo ją schować w tunelu, a prawdopodobnie jedno i drugie, no bo nie daje się jej przykryć tunelem w tym kształcie, który jest po prostu wysoko wyniesiona, więc musi być wkopana i tak dalej. To już samo w sobie przeniesienie obwodnicy, bo to jest wiele miliardów złotych. Rozbudowa o dodatkowy pas, o dodatkowe terminale mogłaby się wydarzyć, natomiast tam jest bardzo mało miejsca. Te terminale będą ściśnięte, nie będzie wystarczających terminalu kargowskich, ale to jest jakby częściowy problem. Większy problem jest to, że to jest niemalże środek miasta. Są ograniczenia środowiskowe, tylko 600 slotów dziennie. I te 600 slotów no jest bardzo dużym problemem. Jest
slotów, że rozumiem, miejsc na samolot. Czyli dokładnie. 600 razy może wylądować samolot?
Tak.
Czy 300 wylądować i 300 wystartować?
Dokładnie, tak, tak. I to jest bardzo duży problem, dlatego że to wynika z ograniczeń właśnie tego, że to jest w środku miasta. CPK nie będzie miało takich ograniczeń. Tam w zasadzie nie ma zabudowy dookoła. To jest jedno z bardzo niewielu miejsc wokół Warszawy, w tak krótkim dystansie, które takich ograniczeń nie ma.
A może Modlin, bo mówi się o duoporcie, a nawet padła koncepcja, chyba ją firmową, nie chciałbym, jeżeli się mylę, to przeproszę, pan poseł Kierwiński gdzieś taką, albo pan poseł Lasek, któryś z tych posłów firmował koncepcję czteroportu. Łódź, Radom, Chopin, Modlin, i że w tym czworokącie da się stworzyć właśnie znacznie taniej i lepiej substytut centralnego portu komunikacyjnego.
Problem z takim rozwiązaniem, zaraz wyjdę do Modlina, ale chciałbym się rozprawić właśnie z tematem duo, tri i quadroportu. Problem z takim rozwiązaniem polega na tym, że my wtedy decydujemy się na kilka portów regionalnych, a nie jeden hub. A to jest bardzo duża różnica. My jako Polska dzisiaj potrzebujemy hubu konkretnie i może później dojdziemy dlaczego. Natomiast rozbicie tego na kilka portów eliminuje nam w ogóle możliwość powstania hubu z tego względu, że po prostu jeżeli samoloty lądują na kilku lotniskach, to są niemożliwe jest wykonanie przesiadek. A przesiadki powodują, że no właśnie uruchomienie...
Z Radomia do Łodzi na lotnisko raptem ile? 5-4 godziny? Jakoś tak jeszcze trzeba przesiadki.
No. No właśnie, możemy sobie wyobrazić, że na przykład ktoś, chcemy, żeby ktoś albo z Krakowa doleciał, albo powiedzmy z Bratysławy. No i on sobie doleci do Radomia i uważamy, że to jest lepsza oferta niż on się we Frankfurcie przesiądzie, prawda, na jednym terminalu. No to się nie wydarzy. Więc to jest de facto eliminacja hubu i to jest postawienie na kilka lotnisk regionalnych i z punktu widzenia tego, czego dzisiaj Polska potrzebuje, a Polska potrzebuje hubu, no to jest, no to się nie uda. A druga kwestia to jest Modlin. Modlin...
Że tam rozbudować, już jest jeden pas, owo zaczęło go remontować, nieważne, ale tu zrobić wielkie lotnisko, już jest miejsce, Modlin, po co
tak,
ten baranów?
Ja myślę, że tu są trzy rzeczy. Pierwsze to jest właśnie kwestia rozbudowy, druga to jest znowu kwestia slotów, a trzecia to jest kwestia lokalizacji. Może zacznijmy od lokalizacji od końca. Lokalizacja planowana na CPK, ona już została wybrana w latach 70. Nie chcę się tutaj odnosić do polityki, ale myślę, że to jest konieczne. Za rządów jeszcze Platformy Obywatelskiej poprzednich. Minister Grabarczyk wykonał analizę, zlecił analizę, gdzie również wskazano ponownie to miejsce i wtedy została podjęta decyzja, że znowu w tym miejscu powinno powstać lotnisko, właśnie tutaj, gdzie dzisiaj CPK. I później powrócono jeszcze w 2015, właściwie 2018 roku, jak powstała spółka CPK. Dlaczego? No bo to jest miejsce, które z jednej strony jest posadowione na linii szybkiej kolei, która była już planowana od dużo wcześniej, a z drugiej strony jest przy autostradzie A2, przy planowanej autostradowej Wielkiej Autostradowej obwodnicy Warszawy, no i jest bliżej środka Polski. Modlin jest no, od tyłu Warszawy, tak możemy to powiedzieć. To nie jest środek Polski, tam jest dużo gorszy dojazd, więc to jest jedno to jest lokalizacja, ale to nie jest największy problem. Inna kwestia, drugi problem, który już się z tym wiąże, czyli mówimy już, pierwsza rzecz to jest lokalizacja, druga rzecz, rozbudowa. Na dobrą sprawę nie ma czegoś takiego jak rozbudowa Modlina do hubu. Ten hub musiałby tam być zbudowany od zera. Dzisiejszy pas startowy się do niczego nie nadaje. Dzisiejszy terminal byłby całkowicie do zburzenia, więc mówimy o postawieniu wszystkiego od zera. Jeśli chodzi o przewagę, że tam jest teren, ten teren jest za mały, wymagałby i tak potężnego powiększenia, dokupowania działek, więc trochę lądujemy w podobnej sytuacji, co jest w CPK. No i na samym końcu ograniczenia środowiskowe. Tam jest 66 slotów. Okęcie ma 600 i to jest za mało. A dlaczego jest 66? No bo jest otoczone obszarem Natura 2000. Więc troszeczkę jesteśmy w podobnej sytuacji jak z Okęciem. Możliwość uzyskania większej ilości slotów no, wiązałby się prawdopodobnie z bardzo dużymi protestami, nawet nie tyle, że protestami ekologów, ale no, ekologicznie jest prawdopodobnie niemożliwe.
Procedurą także prawną w ramach polityki czy współpracy i porozumienia z Komisją Europejską. Naszym gościem ekspert rynku lotniczego Andrzej Bonucha. Zastanawiam się, bo jest taka teza, że to, co wyliczono za platformy, to był inny czas, teraz rynek się zmienił, są większe samoloty i te 600 slotów na Okęciu powinno wystarczyć, bo samoloty są znacznie większe, przewożą więcej osób i wszystko da się jeszcze upchnąć na Okęciu.
No to nie jest, to jest prawda i to nie jest prawda. Znaczy, to prawda, że samoloty są większe, troszeczkę efektywniejsze, trochę cichsze i tak dalej. Natomiast no, floty nie wymienia się z dnia na dzień, natomiast to i tak nie wpływa na rzecz taką, że ta liczba pasażerów będzie nam rosła dalej w takim tempie, jakim rośnie, tak? Czyli tak jak mówiłem, no, około 3 razy do 2060 roku jest przewidywane. I to jest ogólnie trend globalny, to nie jest tylko Polska, ale u nas jest jeszcze silniej, bo się bogacimy i nadrabiamy zaległości. No i po prostu ta sama liczba samolotów tego nie obsłuży. To się po prostu nie wydarzy. Ale tam są jeszcze inne rzeczy, które na Okęciu nie zachodzą. No to jest na przykład cargo. To, żeby mieć cargo, potrzebujemy połączeń międzynarodowych jak największej liczby. I to może wykonać tylko i wyłącznie hub. Właśnie te dalekie połączenia międzykontynentalne, które dzisiaj mamy, wykonujemy bardzo często przez Frankfurt.
No to jest to pytanie, które gdzieś tam już pan postawił, a ja je zadam. Dlaczego Polska tego hubu potrzebuje?
No właśnie, Polska potrzebuje tego hubu z dwóch powodów. Po pierwsze z powodów pasażerskich, a drugie jest z powodów kargowskich. I one są bardzo silnie ze sobą połączone. Powody pasażerskie są, to ja może znowu zacznę od tyłu, nawet od tych jeszcze portów regionalnych. tak zwanej konkurencji z portami regionalnymi. To nie będzie konkurencja z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że tak jak już wspomniałem, będziemy się rozwijać. I Polacy głównie latają z portów regionalnych. Dlaczego? Dlatego, że porty regionalne obsługują połączenia bliskie. Po Unii Europejskiej, w bardzo bliskich okolicy, no do Paryża, na Majorkę, prawda, na Kretę i tak dalej. I nikomu nie będzie się opłacało, ani przewoźnikowi, ani pasażerowi, przewoźnikowi likwidować takiego połączenia, jeżeli ma popyt wystarczający w miejscu lokalnym, i pasażerowi jechać dalej, jeżeli ty ma u siebie połączenie. I to będzie dalej, i będzie się to rozwijać, tak? To znaczy tych połączeń będzie zaraz więcej. Hub oferuje innego rodzaju połączenia, dalekie połączenia, gdzie jest wymagana wyższa populacja. I nie bez powodu, na przykład z Polski jest tak bardzo mało połączeń, no właśnie międzykontynentalnych, i latamy przez Frankfurt. I potrzebujemy hubu do tego, żeby nasza główna linia lotnicza, która ma właśnie taki charakter sieciowy, mogła wykonywać więcej operacji lotniczych, dowozić sobie pasażerów, a jeszcze szybka kolej, która by była, automatycznie również wykonywałaby tą rolę właśnie dowożenia pasażerów. Dając prosty przykład. Możliwe, że jakby nie ma sensu uruchomienie lotu, no nie wiem, dajmy to Buenos Aires, tak, z Warszawy. Ale z samej Warszawy, to jest populacja, powiedzmy, aglomeracji warszawskiego 3 milionów ludzi. Ale jeżeli już jest szybka kolej, która dowozi pasażerów bezpośrednio na terminal, to mamy populację około 15 milionów. I dla 15 milionów to już może się opłacać uruchomienie takiego połączenia, prawda? A jeżeli już mamy to połączenie uruchomione dla 15 milionów i one to zapełniają, powiedzmy, 2-3 samoloty w ciągu tygodnia, to nagle region zaczyna się podłączać pod to, tak? I są dowożenie z Bratysławy, tam powiedzmy z Budapesztu czy z Kijowa, bo jest to połączenie.
A przyjadę? Dlaczego miałem jechać do Baranowa, zamiast nie jechać do Frankfurtu, albo być może do Berlina, tam też się buduje, albo się zbudowało wielkie lotnisko?
Tak, i we Frankfurcie się rozwija. Berlin nie ma charakteru hubowego. Berlin ma de facto charakter lotniska regionalnego dla aglomeracji berlińskiej. Frankfurt jest takim hubowym i się rozbudowuje. Dlaczego mieliby wykorzystać? No ostatecznie to jest kwestia ceny, a cena bardzo mocno wynika z tego, na jakich dystansach latamy. I zwłaszcza jeżeli lecimy do Azji, do południowo-wschodniej Azji, to dystans, który musi pokonać samolot dolotowy do hubu, zawsze będzie krótszy do Warszawy, z Europy Środkowej i Wschodniej, niż do Frankfurtu, po prostu, bo to są zachodnie Niemcy, i dolot z Bratysławy czy z Kijowa na pewno będzie bliższy do Warszawy.
A na ruchu pasażerskim da się zarobić?
Tak, jak najbardziej da się zarobić, tak? I to da się na tyle dobrze zarobić, że właśnie największe lotniska hubowe, no to są świetne biznesy. I właśnie z tego wynika, że na dobrą sprawę nie było dla organizatorów, tak nazwijmy to organizatorów, firmy prowadzącej ten projekt, czyli Centralnego Portu Komunikacyjnego, znaleźć chętnych inwestorów, tak? Wiemy, że byli dwaj chętni, no i zostały wybrano Vinci, i to właśnie wynika z tego, że ten inwestor jest, dlatego, że to jest dobry biznes. Jest to bardzo dużo operacji lotniczych, miliony pasażerów, opłaty lotniskowe po prostu spłacają ten biznes.
A proszę powiedzieć, mówiliśmy o pasażerach, padło także słowo cargo. Jak właściwie obecnie wygląda przewożenie towarów lotniczych w Polsce? Jaki to jest wolumen? Gdzie jest przepakowywane? Chopin nie jest lotniskiem towarowym. Gdzie lądują towary przeważnie?
Czy jest i nie jest. Znaczy, nie jest lotniskiem towarowym, nie jest do tego przystosowany w sposób taki, jak powinien być dla polskich potrzeb. Ale to jeszcze się cofnijmy. Czym jest cargo? No cargo to są właśnie towary przewożone drogą lotniczą. One są bardzo wysokiej wartości, dlatego że ten przewóz jest dosyć dużo droższy niż drogą lotniczą. Dokładnie. Niż drogą morską. Więc to są towary dużo droższe. Szacuje się, powiedzmy, około 20-30 razy droższe, niż które są drogą morską przewożone. I one są głównie przewożone w samolotach pasażerskich w ładowniach. I to wykonują właśnie tradycyjne linie lotnicze. Tanie linie lotnicze takiego transportu nie wykonują. 82% całego tego przewożenia cargo to jest na trasach poza Unią Europejską. Czyli to są właśnie typowo połączenia hubowe, te, których lotniska regionalne nie wykonują. No i gdzie jest to Okęcie? No Okęcie wykonuje, w zeszłym roku wykonało 58% całych przewozów przeładunku cargo w Polsce. Takim całkiem znacznym również lotniskiem, dlatego jest lotnisko Pyrzowice, które obsługuje aglomerację śląską ze względu na przemysł. Natomiast nie zmienia to faktu, że takim głównym nadającym ton to jest właśnie ten hub, czyli dzisiaj to, co mamy, taki quasi hub, mini hub w postaci Okęcia. No i samoloty pasażerskie to przewożą. W Polsce to jest zdecydowana większość. To jest około ponad 80% to, co przewożą samoloty pasażerskie. Natomiast na świecie to się rozkłada tak mniej więcej pół na pół. Są również samoloty kargowskie, takie po prostu duże, all cargo. Natomiast zdecydowanie dla nas najważniejsze jest to, żeby mieć możliwość właśnie przewożenia tego samolotami pasażerskimi, i nie będziemy w stanie tego uzyskać, jeżeli nie będziemy mieli hubu, który będzie oferował właśnie dużą liczbę połączeń, no, międzykontynentalnych.
A w tej chwili my wypełniamy mamy nasza siatka lotnisk regionalnych z tym regionalnym, no, pełniącym chyba siłą rzeczy, także funkcję hubowską lotniskiem Chopina. Zapotrzebowanie na odbiór towarów cargo jest pokryte przez polskie lotniska, czy nie?
No właśnie nie jest. Dzisiaj według danych, które pozyskałem, 17% generowanego przez polską gospodarkę ruchu kargowskiego lotniczego, który jest importem i eksportem kargowskim, 17% jest obsługiwane przez polskie porty lotnicze.
Jak to 17?
17.
To co jest zresztą? Nie wylatuje, czy coś jest nie?
Reszta jest obsługiwana głównie przez niemieckie porty lotnicze, przez Lipski i Frankfurt.
83%.
Zgadza się.
Jest pakowane tutaj na pociąg tirami, albo na tir i jedzie do Frankfurta,
dokładnie.
Do Frankfurtu albo do innego lotniska.
Zgadza się. I tam to jest wykonywane. Przede wszystkim, no i właśnie, znowu się cofamy. Dlaczego do Frankfurtu? No, dlatego, że Frankfurt ma tą potężną siatkę połączeń pasażerskich i jest to naturalny proces, że po prostu spedytorzy wykorzystują te ładownie, mogą sobie zaplanować i z całym światem handlować, wykonywać tą spedycję. W Lipsku natomiast jest główna baza DHL-u. Tam samoloty All Cargo latają, prawda?
Jasne. DHL dałoby się, albo nie wiem, czy dałoby się na CPK zaprosić, ale jak rozumiem, to, co idzie do Frankfurtu, mogłoby iść przez CPK.
Zgadza się.
Bez większych kłopotów.
Tak, mogłoby iść przez CPK bez większych problemów. Właśnie, bo tak, to są takie dwa ograniczenia. Takie, pierwsze to jest ograniczenie infrastrukturalne, a drugie to jest przewoźnika. Niestety dzisiaj mamy oba te ograniczenia. Infrastrukturalne jest takie, że no właśnie, no nie ma dzisiaj za bardzo możliwości na Okęciu tego obsługi, zarówno strony magazynowej, takiej typowo logistycznej, naziemnej, jak i w ogóle właśnie tych slotów nocnych dla samolotów All Cargo. A druga rzecz jest właśnie kwestia tego przewoźnika. My po prostu potrzebujemy przewoźnika, który będzie miał jak najwięcej połączeń dalekodystansowych i jest to możliwe.
To może wypełnić lot?
Tak, jak najbardziej może to wypełnić lot i lot ma, inaczej, jako tradycyjna linia lotnicza, on wręcz jest do tego zaprojektowany, żeby to wykonywać, tak? Znaczy ta koncepcja wykonywania połączeń sieciowych, dowożenia różnych pasażerów, ona właśnie temu służy. Nowa strategia zresztą lotu, która to pokazuje, tak? Dlatego, że lot zamierza zwiększyć swoją flotę samolotów z 75 do 109 i o ponad połowę, około 70% liczby pasażerów wobec tego, co jest dzisiaj. I to będzie głównie na tych dalekich trasach.
To proszę jeszcze powiedzieć, 17% cargo ląduje na naszych lotniskach, 83% jedzie poza granicę, głównie do Niemiec, do Frankfurtu i do lotniska na Lipsku. To jest ucieczka tylko kosztów, że no, trzeba zapłacić za załadunek, za rozładunek, za maszyny, za obsługę tylko. A to jest tylko to, czy to są także, nie wiem, kwestie podatkowe chociażby?
Właśnie to są bardzo poważne kwestie podatkowe.
Dlaczego?
Tutaj się składają, właśnie to się składa taka kwestia, że tutaj wchodzi kwestia właśnie clenia i VAT-owania. I no właśnie te 192 tysiące ton, które w zeszłym roku zostało obsłużone w Polsce, wygenerowało dokładnie 4 miliardy złotych do polskiego budżetu. Możemy sobie tylko zadawać pytanie, ile to 83% wygenerowało do niemieckiego budżetu, natomiast na pewno są to bardzo duże kwoty liczone w miliardach.
Jeżeli 17% u nas 4 miliardy, no to prosty rachunek wskazywałby, że gdzieś tam zostało tych miliardów 16.
16, ponad, nawet 19,5, gdyby to liczyć liniowo. Tak, dokładnie tak możemy powiedzieć. Natomiast no to też nie jest dosyć liniowe, dlatego że liniowo przekłada się cło, dlatego że cło w 25% trafia do państwa gospodarza przeładunku. VAT czasami jest rozliczany tak, żeby był rozliczony mimo wszystko w Polsce, czasami w Niemczech. Z mojej informacji od spedytorów pozyskanych wynika, że zdecydowana większość VAT-u jest rozliczana jednak w Niemczech, dlatego że jest to łatwiejsze. Natomiast tutaj nie ma jednoznacznych danych. Tutaj są takie dane jakby na nos i nie ma żadnej osoby, która to wskaże.
Jasne, ale można powiedzieć, że gdyby powstało CPK, to część cargo przeszłaby na ten centralny hub, czyli rocznie to byłyby wpływy do budżetu rzędu, no, licząc bardzo z grubsza, 10 miliardów złotych.
Możemy powiedzieć wprost, jeżeli byśmy, załóżmy, że obsłużylibyśmy 100%, tak? No to mamy wpływy do budżetu na poziomie ponad 20 miliardów złotych.
A jaki jest koszt budowania CPK?
Koszt budowania CPK, portu lotniczego, portu lotniczego dla nas, dla budżetu państwa. I to też nie jest, bądźmy teraz, to jest bardzo ważne, bo koszt rachunkowo to nie jest inwestycja, to jest de facto inwestycja, czyli wydatek inwestycyjny to jest 8,5 miliarda złotych. Bo wartość samego hubu to jest 40 miliardów złotych, samego lotniska, ale Skarb Państwa wkłada 8,5 miliarda złotych, 8 miliardów wkłada inwestor prywatny i 24 miliardy złotych to jest dług, który jest zaciągnięty przez samą spółkę celową, czyli to nie jest skarb państwa, nie zaciąga tego, tylko spółka celowa.
Ale czyli wydatki państwa zwróciłyby się w 6 miesięcy.
W pewnym sensie możemy tak powiedzieć. Oczywiście wiemy, że ten transport nie wróci w ciągu jednego dnia, tak? On będzie wracał stopniowo, natomiast rzeczywiście to będzie dosyć szybko i tutaj jest taka analiza EY, która została zrobiona na zlecenie CPK. Ona wskazuje, że do 2060 roku w takim ostrożnym wariancie zostanie wygenerowane dodatkowe 200 miliardów złotych wpływów budżetowych.
To jest proste pytanie na koniec. O co właściwie chodzi w sporze o CPK? No bo patrząc na liczby i na dane, to jest decyzja tylko jedna, budować i to jak najszybciej.
Tak, przyznam szczerze, że nie wiem. Nie, naprawdę nie wiem, wie pan, bo tak szczerze, z punktu widzenia merytoryki nie ma ani jednej analizy, która by wskazywała, że to CPK to jest zły pomysł. Wszystkie analizy, które do tej pory powstały, jeszcze w latach 70. na poziomie rządowym, na początku lat 2000 były takie analizy wewnętrzne, ministerialne, opracowywane przez LOT za różnych rządów, one to wszystko potwierdzały. Były analizy opracowane przez konsorcjum firm doradczych właśnie za czasów pana ministra Gabarczyka, też jednoznacznie zostało to potwierdzone i od tamtej pory wszystkie analizy to potwierdzały. No głównie z tych powodów, które powiedziałem. Modlin nie jest alternatywą, Okęcie nie jest alternatywą, tym bardziej Radom, umówmy się. Duoport nie jest alternatywą, bo to są dwa lotniska regionalne, a jeszcze więcej jakby Triport, Quadroport, no to jest jeszcze więcej tych lotnisk regionalnych, więc tutaj nie ma żadnej alternatywy dla tego. Polski ruch lotniczy, tak jak powiedziałem, jest zacofany, musi się rozwijać, będzie się rozwijał. To jest po prostu naturalny stan rzeczy. Potrzebujemy takiego hubu. Dlaczego takie decyzje są? Nie wiem. Wydaje mi się, że tutaj po prostu mogą troszeczkę wchodzić w kwestie polityczne, ale nie chcę tutaj wchodzić w kwestie polityczne.
Bo my rozmawiamy o merytoryce, a nie o polityce. Zresztą ostatnia czasami chciałaby nad merytoryką górować. Andrzej Banucha, ekspert rynku lotniczego, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
To była Strategia dla Polski, a już za chwilę serwis informacyjny.
Dziękuję bardzo, że wysłuchaliście Państwo naszego filmu na kanale YouTube. Jeżeli chcą Państwo, żeby tych filmów było więcej, żeby one pojawiały się częściej, żeby były lepszej jakości, to jest ku temu sposobność. Mogą Państwo poza oglądaniem, poza subskrybowaniem, poza dawaniem lajków, także włączyć się w tworzenie Radia Wnet, wspierając nas na patronite.pl/radiownet, bo wolność słuchania, którą Państwu dajemy, wymaga także wspierania, wymaga tego, żeby Państwo się włączyli w tworzenie naszego radia, naszego kanału patronite.pl/radiownet. Raz jeszcze bardzo Państwa zachęcam, a przede wszystkim bardzo, bardzo dziękuję, że jesteście Państwo z nami. Do zobaczenia.